z biznesu do słuchania.
W niektórych krajach już, a w całej Unii Europejskiej od 1 lipca ma wejść w życie cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Czy to rozwiązanie odblokuje w końcu podróże? Zapytałam Sebastiana Mikosza, wiceprezesa IATA, jak unijny paszport ma się do IATA Travel Pass, rozwiązania zrzeszenia przewoźników lotniczych, które w kwietniu testowały już ponad 20 linii.
To jest mniej więcej to samo narzędzie, z tym, że my mamy digitalowe, cyfrowe narzędzie, które już działa od kilku miesięcy, jest testowane w tej chwili i wdrożone w kilkunastu liniach, ponad 50, więc dostosujemy po prostu Travel Pass do wymogów tego zielonego certyfikatu, tego standardu, który Unia wprowadziła, i będziemy go oferować tym liniom i tym pasażerom, którzy chcą. Także tu jest całkowicie zbieżny cel tego, żeby w formie cyfrowej posiadać dokumenty, tożsamość i wyniki szczepień czy testów dla pasażerów, którzy lecą, po to tylko, żeby ta podróż była jak najbardziej komfortowa, żebyśmy po prostu nie mieli sytuacji takich, że ktoś z powodu braku jakiegoś dokumentu nie poleci, albo że cały proces rejestracji, przechodzenia przez security się po prostu wydłuży do jakichś takich czasów, które sprawią, że znacznie spadnie komfort podróży.
Ale czy to oznacza, że nawet jeśli ktoś będzie miał to unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19, to tak czy siak będzie musiał sobie zainstalować IATA Travel Pass?
Nie. IATA Travel Pass to jest narzędzie dla linii lotniczych. Mogą, nie muszą z tego korzystać. To jest aplikacja, to jest po prostu rozwiązanie, które stworzyliśmy dla linii, i nie wszystkie linie będą z tego korzystały, tylko takie, które widzą w tym duże ułatwienie dla swoich podróżnych, więc tutaj nie ma żadnego obligo. Może się zdarzyć tak, że będą i dwie aplikacje i po prostu linie będą pozwalały korzystać i z takiej aplikacji, i z takiej aplikacji. My tu jesteśmy absolutnie w roli usługodawcy i jakby kreatora rozwiązań dla naszych członków, którzy mogą, ale nie muszą tego wdrażać.
Jak już wejdzie ten unijny certyfikat, to wszyscy będą się nim posługiwali i może powiedzą liniom lotniczym, że no my mamy tutaj przecież zaświadczenie, że jesteśmy zaszczepieni, albo mamy zaświadczenie, że przeszliśmy COVID, jesteśmy odporni i nie potrzebujemy już więcej żadnych aplikacji.
Po pierwsze, na całe szczęście podróże nie są tylko wewnątrz Unii. Rozwiązanie unijne nie jest rozwiązaniem globalnym. My tutaj dążymy do stworzenia rozwiązania globalnego. Poza tym Unia też wprowadziła standard, który nie jest globalnym rozwiązaniem i który nie mówi o tym, jakie są wymogi, żeby do danego kraju wlecieć. To znaczy każdy kraj może, w zależności od tego, jaki jest jakby stan prawny czy status danej osoby, jeśli to jest osoba, która jest obywatelem tego kraju, bądź też która jest w związku rodzinnym z kimś tam wraca, czy to jest dyplomata, czy tranzytuje, to będą cały czas różne wymogi i stąd nasza aplikacja ma coś, co się nazywa Teamatic, to jest taka baza online'owa też połączona z systemem odpraw, którą myśmy stworzyli już wiele lat temu, ale teraz została zaktualizowana i przystosowana do potrzeb COVID-u i to jest baza, która sprawdza, jakie wymogi są wobec danego pasażera w momencie, w którym on się rejestruje, żeby do danego kraju polecieć. Także to jest narzędzie, które ma służyć jak najsprawniejszemu przestrzeganiu tych wymogów, które dany kraj wprowadza, kraj, tak jak mówię, docelowy albo tranzytowy.
A powiedziałeś, że 50 linii lotniczych już korzysta z IATA Travel Pass. Polski Lot też?
A to my nie komentujemy, to zostawiam Lotowi do komentowania tego, co robią nasi członkowie.
A jak się sprawdza?
No bardzo dobrze się sprawdza, bo na początku zrobiliśmy dużo testów w cudzysłowie na pusto, czyli bez rejsów, a potem bardzo szybko weszły do Singapore Airlines, do British Airways, Qatar Airways zaczął to używać, no i to jest aplikacja, która jest żywa, więc ona cały czas będzie korygowana i poprawiana, a na większą skalę użycie właśnie zacznie się teraz w czerwcu i lipcu, kiedy będzie coraz więcej tych rejsów międzynarodowych.
No właśnie powiedz mi, za nami trzecia fala, przed nami wakacje i potem jesień być może bez czwartej fali, jak się dobrze wszyscy wyszczepimy. Jakie to będą miesiące dla linii lotniczych?
Nadal bardzo trudne. Szczepienie jest narzędziem do tego, żeby walczyć z pandemią, ale niestety nie ma to bezpośredniego wpływu na otwieranie się krajów. Znaczy, tak jak dzisiaj w tej chwili rozmawiamy, to nie wiemy, kiedy Stany Zjednoczone otworzą się na podróże międzynarodowe, nie wiemy, kiedy Chiny otworzą się na podróże międzynarodowe. Azja w ogóle jest w fatalnej sytuacji bo przecież i Indie teraz przeszły bardzo ciężko ten okres, Japonia, która robi olimpiadę bez widzów, więc na razie jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni, bo jest chociażby taki przykład jak sama Wielka Brytania, która zapowiadała, że 17 maja otworzy, potem otworzyła, zamknęła. Bardzo trudno jest to śledzić, bo to się cały czas zmienia, więc niestety wydaje nam się, że na końcu roku może coś się poprawi i coś się zmieni, ale w tej chwili niestety cały czas jesteśmy w sytuacji, w której raczej co do tego lata, no to jesteśmy nastawieni pesymistycznie.
A jak teraz będą wyglądały podróże? No bo jest tak w Unii Europejskiej, przynajmniej wewnątrz, że jeżeli jesteś zaszczepiony albo jeżeli przeszedłeś COVID-a w ostatnich 3 miesiącach, to masz takie zaświadczenie i od 1 lipca będzie można po krajach Unii Europejskiej podróżować. Czy myślisz, że to będzie też tak, że będzie można właśnie latać do konkretnych krajów? Wystarczy zaświadczenie o szczepieniu, wystarczy zaświadczenie o przejściu COVID-u. Z tym zaświadczeniem o przejściu szczepienia nie mam wątpliwości, no bo co z tego, że ktoś jest zaszczepiony, to nie oznacza, że nie zachoruje, więc tutaj zastanawiam się, czy już nie będzie testów, czy powinny nadal być testy. Jak sobie to wyobrażasz?
To są wszystko pytania niestety nie do mnie, bo to są pytania do władz sanitarnych i epidemiologicznych, które bardzo często zmieniają zdanie i dlatego my jesteśmy w sytuacji, w której no jakby jest chaos na rynku. Ja na razie nie widzę żadnego jednego ujednoliconego standardu, który by pozwalał łatwo takie połączenia otworzyć i zaprogramować, bo przecież gdyby było inaczej, to już by to linie od dłuższego czasu robiły, a nie robią. I widzimy, że na razie ruch nie rośnie gwałtownie, siatki połączeń nadal są bardzo skromne. Więc tu mamy problem zmienności. Znaczy, dopóki się to nie ustatkuje i dopóki nie będziemy wiedzieli, jakie wymogi do danego kraju są już takie ostateczne, a właściwie do krajów, bo znowu lotnictwo ma to do siebie, że musi mieć standardy no, na szerszą skalę, kontynentalną to co najmniej, ale ponadkontynentalną, to ten ruch będzie się tak trochę krztusił. No, teraz jest wielka kampania Grecji, Chorwacja, no jest sporo krajów, które próbują tą turystykę wznowić, ale tu znowu mamy drugi problem, który się zjawił, który jest ogromnym problemem, mianowicie w krajach, w których koszty testów nie są pokrywane przez rządy, to te koszty testów są po prostu szalenie wysokie. One są tak wysokie, że są czasami wyższe od kosztów pobytu i przelotu, szczególnie kiedy się leci 4-osobową rodziną i trzeba zapłacić za 2 testy PCR-owe tam i z powrotem po 120-150 euro, no to jest 300 euro razy 4, to jest 1200 euro. To często gęsto jest budżet kilkudniowego pobytu gdzieś właśnie poza granicą swojego kraju i to jest coś, co w tej chwili jest równie dużym problemem. To znaczy sam fakt, że coś jest, to nie oznacza, że to jest dostępne właśnie z powodów cenowych, więc tu też widzimy ogromny problem w tym obszarze.
No Unia myślała o tym, żeby nie dopłacać do testów.
Oczywiście, że Unia mówiła, nawet muszę przyznać, że nie wiem, czy w końcu ta decyzja została podjęta, że będą dopłacane. Na razie właśnie nic nie wiadomo na ten temat, co oznacza, że to oczywiście w znaczący sposób uderza w całą branżę turystyczną, której my jesteśmy częścią.
A powiedz mi, co ty sądzisz o wsparciu państw dla linii lotniczych? Bo to wsparcie już dotychczas Komisja Europejska wyraziła zgodę na ładnych paręnaście miliardów pomocy euro dla linii lotniczych. I taki Ryanair, który dotychczas był oskarżany o to, że ma dumpingowe ceny biletów, bo lotniska mu dopłacają, to teraz Ryanair skarży tę pomoc i nawet udało mu się w 2 przypadkach KLM-u i TAP-a wygrać. To znaczy Sąd Europejski zdecydował, że komisja nie powinna była wyrażać zgody na tę pomoc publiczną. Co tam będzie dalej? Czy będzie trzeba zwracać pieniądze, czy nie? Nie wiadomo. No, ale Ryanair zapowiada, że już tam wszczął ze 20 takich spraw, powiada, że nawet przeciwko lotowi też może to zrobić. Więc czy ty uważasz, że ta pomoc rządów dla narodowych przewoźników jest okej, była potrzebna, niezbędna? No bo jeśli tak, to czemu taki Ryanair przeżył? No bo zadłużył się, miał stratę, ale przeżył.
No tak, ale są różne modele linii lotniczych i rzeczywiście jest tak, że pomoc była bardzo duża i bez tej pomocy te linie by poznikały. Ryanair nie oferuje połączeń dalekodystansowych, nie oferuje połączeń hubowych, oferuje połączenia w takim modelu point to point, gdzie oczywiście to jest bardzo rentowne i skuteczne, ale taki lider kosztowy może być 1 bądź 2. Nie jest związany z żadnym krajem, więc ja rozumiem, że to jest ruch mający na celu osłabienie konkurencji, ale nie wyobrażam sobie, żeby państwa nie pomogły tym liniom, tym bardziej, że państwa de facto uniemożliwiły im prowadzenie biznesu. No, Ryan nie wystąpił o pomoc, ale EasyJet na przykład nie dość, że wystąpił, to jeszcze dostał tą pomoc. Więc to jest tak, że każdy prowadzi tą działalność tak jak chce. chce. Natomiast dla mnie to nie jest pomoc, tylko to jest forma rekompensaty tego, że państwa zamknęły możliwość prowadzenia biznesu, bo to nie linie zdecydowały o tym, żeby nie latać i zamknąć siatki. To na tej samej zasadzie, jeśli są hotelarze, którzy nie dostali pomocy, no to mogliby wystąpić, że konkurent wziął, a oni nie dostali. Znaczy, nie rozumiem i nie popieram tego działania, dlatego że to, że po pierwsze nie ma właśnie decyzji co do tego, czy linie mają oddawać pieniądze, czy nie, ale brak konkurencji na tym rynku nie służy nikomu i brak oferowania, to, że wszyscy będą latać, nikomu nie służy, więc oczywiście no, można występować. Zresztą akurat rozmawiamy o Ryanie, no, i kiedy ja pracowałem w locie, to też dostaliśmy wtedy pomoc restrukturyzacyjną i Ryanair też wystąpił, więc to jakby jest jego taka stara, dobra tradycja, żeby się sprzeciwiać tego typu pomocy, ponieważ Ryanair jest taką firmą, która no właściwie nie ma siedziby w jednym kraju. Formalnie jest oczywiście spółką irlandzką, ale operuje dość porówno na wszystkich rynkach europejskich. To też pytanie, kto miałby tą pomoc udzielić? No i też tak jak właśnie mówiliśmy, kto tą pomoc już udzielał Ryanairowi na przestrzeni ostatnich lat po to, żeby ten przewoźnik do różnych miejsc latał.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Sebastian Mikosz, wiceprezes IATA.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.